niepokojące trendy. No ale niech Ci Pan błogosławi, bo wiem, że może. Na pierwszym wykładzie mówiliśmy o istocie Ewangelii. Teraz jesteśmy na stronie 5, wykład numer 2, Ewangelia dobrobytu. Muszę tutaj swojego wroga postawić. Ten wróg się nazywa mój budzik. Tylko nie mam już napisane, kiedy mam skończyć. O 12. O 12 jest przerwa. Tak więc jest to przerwa obiadowa. Dobrze mówię?
Na obiad już się trzeba zawsze. O 13 będzie obiad.
Taki głodny jestem. Dobrze. Również myślę, że dobrą rzeczą byłoby, skoro mamy tutaj tyle dzieci fajnych, i te dzieci są nie tylko ozdobą naszego zgromadzenia, to dobrze byłoby sobie zrobić zdjęcie z przyszłymi misjonarzami. Dobrze mówię, bracie, tatku? Pomyśl tylko, kiedy będzie najlepszy czas. Przed obiadem, po obiedzie. No nie, bo to wiecie, bo to mamy na przerwę tylko 5 minut, nie? Czy wystarczy nam czasu 5 minut? Bo to ja wiem, jak wierzący ludzie się, jak lubią zdjęcia. Niektórych trzeba ładnie poprosić i zabiera to czasu. No dobra, zostawiam to, bracie, w twoich rękach rozumnych, mądrych i sprawnych, żeby zorganizować takie zdjęcie. Ja muszę takie zdjęcie mieć, bo muszę pokazać mojej żonie, że tu byłem. No dobra. Jesteśmy teraz na stronie 5 naszych materiałów. Zachęcam również, jeżeli ktokolwiek z Was uczy się angielskiego albo udaje, że się uczy, to te materiały tu są po angielsku. I ponieważ one są napisane prostym językiem, mój angielski to jest mój język numer 4. Także musicie wiedzieć, że kiedy ja piszę po angielsku, to musi być bardzo prosty angielski. Taki prosty, że ludzie, którzy dopiero pierwsze kroki stawiają, muszą to zrozumieć. I taką mam opinię, że ludzie, którzy nawet angielskiego się nie uczyli, te książki biorą i zasilają swoje półki w nadziei, że kiedyś zrozumieją. Także macie okazję, dzisiaj te książki przyszły i tak jak Konrad mówił, że jeszcze po głupich, niskich cenach. Tutaj mamy konflikt, jak wiecie, zięć i teź nie zawsze tym samym językiem mówią, bo to jest różnica pokoleniowa, ale niech już tak będzie, ja nie będę prostował tego, co on skrzywił. Na czym polega tak zwana Ewangelia dobrobytu, bo o niej mówić będziemy. W oparciu o tak zwaną Ewangelię dobrobytu, która znana jest także pod hasłem nazwij to i przywłaszcz to sobie. Nazwij to i to już jest twoje. Albo Ewangelia pod hasłem wypowiedz życzenie i uchwyć się go. Ewangelia zdrowia i bogactwa. Czasem określana jest jako słowo wiary i jako teologia pozytywnego wyznawania, naucza chrześcijan posługiwania się Bogiem, podczas gdy prawda chrześcijaństwa biblijnego polega na tym, że to Bóg posługuje się nami. Nie my posługujemy się Bogiem, ale Bóg posługuje się nami. Więc na samym początku zdradziłem moje nastawienie do tego typu teologii. Myślę, że ci z nas, którzy zwiastują Boże Słowo, muszą mieć wyrobione zdanie, żeby czasem nie zwiastować ludziom namiastki Ewangelii, żeby nie zamienić Ewangelii na coś, co wygląda jak Ewangelia, co wygląda jako coś bardzo chwytliwego i bardzo popularnego. A muszę powiedzieć, że ten typ zwiastowania antyewangelii, tak to nazywam, jest bardzo popularny dzisiaj. Gromadzi nie tylko setki, ale tysiące, i to grube tysiące ludzi w wielkich aulach, na stadionach, i ludzie bardzo chętnie słuchają, bo liczą się z tym, że tam otrzymają moc do tego, by być bogatym, by zmienić życie, no bo takie mizerne, bo jestem chory, bo nie potrafię koniec końca związać i nareszcie pełen chwały dla Boga, będę żył, ponieważ wszystko będę miał. Ważniejszą rzeczą stało się to, co mam mieć, niż to, kim mam być. Więc tutaj występuje pewien problem. Ruch ten traktuje Ducha Świętego jako narzędzie. Wierzymy, jako ewangeliczni chrześcijanie, że my jesteśmy narzędziami. To Duch Święty ma zamiar posyłać nas. To nie my decydujemy o Duchu Świętym, ale Duch Święty jako Bóg decyduje o nas. To jest teologia, którą wyznajemy. Ja jestem wdzięczny Bogu za tych moich nauczycieli, także tych, którzy tutaj w tym zborze zwiastowali, którzy mnie tego nauczyli, którzy mi to pokazali. I mówiąc o tym dzisiaj, ja chcę wyrazić wdzięczność, że tak mnie uformowali, że ja to samo głoszę. Pamiętam braci Mrusków, pamiętam brata Nowaka, pamiętam brata Żądłę, starego i młodego, jeszcze najmłodszego tutaj też siedzi. I pamiętam tych wszystkich ludzi, którzy złożyli się na to, że dzisiaj zajmuję się Ewangelią. I oni tak przedstawiali Ewangelię. I ja jestem pod wpływem tego rodzaju myślenia. Jeżeli mielibyście jakiś zarzut do mnie, to proszę przenieście trochę tego zarzutu na tych, którzy mnie uczyli. Bo to oni są też za to odpowiedzialni, a ja jestem wdzięczny Bogu za to, że mieliśmy w naszym gronie właśnie takich nauczycieli, którzy stawiali sprawę prosto i wyraźnie. Jeden z nich nazywał się Józef Mruzek Senior. Przyjechał do Oświęcimia, do Brzesz, skąd pochodzę. I tam mojej babci zwiastował taką Ewangelię. Nie Ewangelię dobrobytu, nie Ewangelię sukcesu, nie Ewangelię ludzkich wyobrażeń. W Oświęcimiu powiedział jej, jak przyjmiesz Ewangelię, będziesz cierpieć, będziesz odrzucona. Miał odwagę taką Ewangelię niepopularną zwiastować, a Pan Bóg otworzył drzwi mojej babci, tak samo moich rodziców. W wyniku tego ja miałem przywilej być wychowany w rodzinie chrześcijańskiej. To cóż z tego, że do szkoły chodziłem boso, bo nie miałem własnych butów. To nie była Ewangelia sukcesu. Moi rodzice nie mieli pieniędzy, żeby w pożodze powojennej kupić mi buty. Gdy szedłem do szkoły, to kaleczyłem swoje nogi. Ale wiecie co? O moich nogach i o twoich Pan Bóg powiedział, o jak piękne są te nogi, które zwiastują dobrą nowinę. I nie jest to nowina o sukcesie. Jest to nowina o tym, że Pan Jezus Chrystus odbiera grzech i daje odpuszczenie grzechów. I na tym polega zwiastowanie Ewangelii. I bardzo jestem wdzięczny Bogu za tych wszystkich, którzy przynieśli Ewangelię do naszego domu, taką Ewangelię, i którzy potem uczyli mnie takiej Ewangelii, a ja mam dzisiaj przywilej o takiej Ewangelii mówić, taką Ewangelię nauczać w różnych krajach, a udało mi się z Bożą pomocą, pod Jego błogosławieństwem, odwiedzić 84 kraje dla sprawy Ewangelii. Zobaczcie, co to znaczy, jak jeden człowiek jest posłuszny, przyjeżdża do Oświęcimia i składa świadectwo jednej zapomnianej kobiecie, mojej babci. Ich własnymi słowami. Chciałbym poprosić tych, którzy tak wierzą, którzy reprezentują naukę o pozytywnym chrześcijaństwie, którzy wyznają teologię pozytywnego wyznawania, którzy głoszą Ewangelię pod hasłem wypowiedz życzenie i uchwyć się go. Zamknij oczy, pomyśl sobie o białym, koniecznie Mercedesie, wyjdź na dwór, ja ironizuję teraz, i na placu stoi biały Mercedes i masz kluczyki w ręku. Bracia i siostry, to są wymysły ludzi, którzy są kierowani materializmem naszej epoki. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z Ewangelią. Robert Tilton jesteśmy na podrozdziale pod tytułem Ich własnymi słowami. Jeden z najbardziej znanych rzeczników ruchu Ewangelii Dobrobytu twierdzi: wierzę, że jest wolą Bożą dla wszystkich, aby nam się dobrze powodziło, bo widzę to w Słowie, a nie dlatego, że tak się stało szczególnie w przypadku jakiegoś człowieka. Nie kieruję swojego wzroku na ludzi, ale ku Bogu, który daje mi moc do tego, abym przyjął bogactwo. Być bogatym. Czy tak jest cel Ewangelii? Benny Hinn, przedstawiciel tego typu Ewangelii, w cudzysłowie, mówi tak. Bóg zsyła potężne namaszczenie ku obfitości dla tych, którzy sieją w tych krytycznych dniach. A jeśli potrzebujesz cudu w swoim życiu, ważne jest, aby pamiętać, że cuda się zdarzają, kiedy dajesz Panu coś, od czego może zacząć swoje dzieło. Duchowy cud wymaga duchowego aktu. Cud fizyczny wymaga fizycznego aktu. A cud finansowy wymaga aktu finansowego. Kiedy siejesz w sprawę Jego Królestwa, uruchamiasz wiarę tak, że Bóg może wykorzystać to, co dajesz dla Jego chwały i Twojej pomyślności. To stworzyło teologię zasiewu. Jak zasiejesz, ty dajesz 10, a Bóg ci daje 100. Teologia zasiewu. Ta teologia właśnie w tym kręgu Ewangelii Dobrobytu powstała. Przywołany wcześniej Tilton nawiązuje do prawa kompensacji, tak się ono nazywa, zgodnie z którym chrześcijanie powinni dawać hojnie dla innych, bo gdy tak postępują, to Bóg daje im w zamian coś więcej. W myśl teologii daję, abyś mi dał. Udzielam błogosławieństwa, abyś mi błogosławił. Handel z Bogiem. To z kolei prowadzi do cyklu ustawicznie powiększającego się rozkwitu. Gloria Copeland w swojej książce pod tytułem Wolą Boga jest pomyślność, sukces, przedstawia to tak. Daj $10, a otrzymasz 1000. Daj $1000, a otrzymasz 100 000. To jest poselstwo. To jest suma tego zwiastowania. I to się przedstawia jako rodzaj Ewangelii. I muszę powiedzieć, że ci ludzie gromadzą tysiące, nawet miliony ludzi. Mają audycje radiowe, programy telewizyjne i one są bardzo popularne. Bo ludzie chcą dać $10, aby otrzymać 1000. Chcą dać $1000, jeżeli je mają, bo tu już jest trochę gorzej, aby dostać $100 000. Taką Ewangelię słyszą. Ewangelia bogactwa. Mówiąc krótko, werset z Ewangelii Marka 10:30 to bardzo dobry interes. To ona mówi. W swojej książce pod tytułem Spreading the Flame, czyli po polsku rozprzestrzenianie płomienia, Edward Powson wyraził stanowisko Ewangelii Dobrobytu, które oparł na zastosowaniu przymierza Abrahama. Oczywiście powołuje się na różne fragmenty Pisma Świętego, żeby zbudować, żeby dostarczyć fundamentów tego typu teologii. Pisze w tej książce tak. Chrześcijanie to duchowe dzieci Abrahama i dziedzice błogosławieństwa wiary. To dziedzictwo Abrahama jest udzielane przede wszystkim pod względem uprawnień, posłuchajcie, do spraw materialnych. Ewangelia dotyczy spraw materialnych. Ja zawsze myślałem, dotyczy spraw duchowych. Dotyczy problemu grzechu. Dotyczy tego, że grzech nazwę grzechem i dzięki wspaniałości Pana Jezusa zostawiam mój grzech, idę za Jezusem w posłuszeństwie Ewangelii. Tutaj następuje przeniesienie wartości Ewangelii, czyli określa się Ewangelią coś, co Ewangelią nie jest. Ewangelia Dobrobytu uczy, że głównym celem przymierza Abrahama było to, że Bóg błogosławił Abrahamowi materialnie. Ale pamiętamy o tym, że nie to było najważniejsze. Jest prawda, że niektórym Pan Bóg błogosławi materialnie, niektórym nie. Abrahamowi pobłogosławił, ale Pan Bóg go właśnie z tego wydostał. Powiedział mu, Abrahamie, wstań i wyjdź. Co zrobił Abraham? Abraham wstał i poszedł zgodnie z jego osobistą wiarą. uważał, że Bóg ma rację, zaufał Bogu. Mogę sobie wyobrazić, że ludzie, jego koledzy, może z tego samego rodzaju biznesu, powiedzieli: Abrahamie, dokąd idziesz? On tak popatrzył na nich i powiedział: nie wiem. Abrahamie, ale z czego ty będziesz żył? Nie wiem. Abrahamie, ale co ty robisz? Przecież ty chyba jesteś szalony, ty chyba, no nie, ty zrobiłeś się fanatykiem Pana Boga. Przecież dotąd ci Pan Bóg tak błogosławił, no zobacz te wielbłądy, te owce, tą czodę, to wszystko, to jest błogosławieństwo twoje, a ty teraz wstajesz i idziesz. Jeszcze na dodatek nie wiesz dokąd. Tak więc nie można się powoływać na Abrahama. Pan Bóg błogosławił jemu akurat w tym przypadku, ale Pan Bóg pokazał mu, że ma iść i bez względu na to, czy będzie miał dużo, czy mało, ma być Bogu posłuszny. Na tym polega życie chrześcijańskie, życie z Bogiem. Z tego względu, że wierzący są obecnie duchowymi dziećmi Abrahama, głosi ta książka, Ewangelia Dobrobytu, jesteśmy spadkobiercami tych błogosławieństw finansowych. Czyli chrześcijaństwo obraca się w robienie pieniędzy. Podobnie w swojej książce pod tytułem The Laws of Prosperity, Prawa Dobrobytu, pisze Kenneth Copeland. Od kiedy zostało ustanowione przymierze Boga, a dobrobyt jest potwierdzeniem tego przymierza, musisz zdać sobie sprawę z tego, że dobrobyt teraz należy do ciebie. Jak ludzie słyszą coś takiego i nie potrafią związać końca z końcem i słyszą wypowiadane te słowa jeszcze przy pomocy Biblii, tak jak Pan Bóg błogosławił Abrahamowi, tak będzie błogosławił tobie, ale przemilczają fakt, że Abraham poszedł i nie wiedział dokąd i nie wiedział, co go tam czeka, że nie obrócił swoje oczy na zapłatę tą cielesną, fizyczną, materialną, ale na duchową, tego już przemilczają. O tym już więcej nie mówią. W tej samej książce Laws of Prosperity Kenneth Copeland dalej pisze: wiara jest siłą duchową, energią duchową, mocą duchową. To właśnie ta siła wiary jest tym, co sprawia, że prawa rządzące światem duchowym funkcjonują. Dalej pisze: istnieją pewne prawa dotyczące dobrobytu objawione w Słowie Bożym. Wiara powoduje, że one działają. Wiara jest potrzebna do tego, żebyś miał pieniądze i zdrowie. Kenneth Hagin, jeden z twórców tej Ewangelii Dobrobytu, pisze: taki jest plan naszego Boga Ojca. W Jego wielkiej miłości, w Jego wielkim miłosierdziu. On chce, aby żaden wierzący nigdy nie był chory. Byłeś kiedykolwiek chory? Zgrzeszyłeś. Jeżeli jesteś chory, to znaczy, że zgrzeszyłeś. Wyznaj swój grzech, będziesz zdrowy. Na tym polega ta Ewangelia. Dalej czytamy. Wiara powoduje, że one działają. Taki jest plan naszego Boga w Jego wielkiej miłości, aby żaden wierzący nigdy nie był chory, aby każdy wierzący przeżył całe wyznaczone mu życie tu na tej ziemi. Skąd ja wiem, że zwykle ludzie umierają chorzy? Chyba że w wypadku samochodowym, lotniczym, no to wtedy nie zdążą chorować. Może chorują na krótki czas, ale zwykle umieramy chorzy. John Avancini w programie telewizyjnym TBN ogłosił, że Jezus, posłuchajcie, miał piękny dom, wielki dom. Jezus dysponował wielkimi pieniędzmi, a nawet nosił modne ubrania. Nie wiem, jaką Biblię czyta. I to ludzie łykają. I to się ludziom podoba, bo jest to wyraz ich materializmu. O tym marzą, o tym śnią, śni się im to po nocach. I teraz mają kaznodzieję, który mówi, że przynosi Ewangelię, przynosi materializm. Creflo Dollar pisze: kiedy modlimy się, wierząc, że otrzymaliśmy już to, co się modlimy, Bóg nie ma wyboru. jak tylko zrealizować nasze modlitwy. To stanowi klucz dla chrześcijanina w celu realizacji wyników. Drodzy przyjaciele, nie pozwólmy, żeby tego typu kaznodzieje mieli siłę wchodzenia do zborów, do których należymy. Żeby mieli siłę kształtowania naszej młodzieży, naszych dzieci. Żeby nie mieli wpływu na nas. I kiedy organizują swoje spotkania, to niekoniecznie musimy tam być, aby potwierdzić, tak, tak, ja potrzebuję więcej. Nie. My już wszystko, co potrzebujemy do życia duchowego, już mamy. I czy jestem bogaty, czy biedny, chcę iść za Jezusem. Bez względu na to, czy materialnie Pan Bóg mnie pobłogosławił, czy nie, pójdę za Nim. Ja akurat reprezentuję biedną rodzinę. Ja reprezentuję rodzinę, w której, co prawda, nigdy głodny nie szedłem spać, ale mięso rzadko się pojawiało. I dziękuję Bogu za to. Mogliśmy ufać Bogu. I myślę, że wielu z nas takie rodziny reprezentuje. Ocena. Próbuję to tym, co wyczytałem w Słowie Bożym, a także i na podstawie obserwacji, czyli na podstawie mojego doświadczenia. Ruch Ewangelii Dobrobytu przypomina niektóre z destrukcyjnych, niszczących sekt chciwości, materializmu, które przeniknęły do wczesnochrześcijańskiego kościoła. Apostoł Paweł i inni apostołowie nie byli otwarci na fałszywych nauczycieli, którzy propagowali tego typu nauczanie. Oni raczej identyfikowali je jako niebezpieczne i mieli odwagę wzywać wierzących, aby ich unikać. To jest odpowiedzialność nauczycieli. I bracia i siostry, jeżeli Pan Bóg powoła mnie do tego, by być nauczycielem Bożego Słowa, to ja nie mogę o tym mówić. Ja muszę o tym mówić. Ja muszę o tym mówić. Tym bardziej, że widzę, że dzieje się gwałt na Ewangelii. Że próbuje się przekręcić Ewangelię. Że nadaje się własnej filozofii, nadaje się szukanie materializmu, zdobyczy materializmu, rangi Ewangelii. I na to się chwyta wielu ludzi. Stephen Crosby tak wyraził się o niektórych cechach Ewangelii Dobrobytu. Cytuję za nim. Bóg jest wielki, musisz mieć wielkie marzenia. To pięknie się zaczyna. Bóg jest wielki, ale marzenia musimy podporządkować Bogu. I o tym trzeba pamiętać. Ale czy naszym marzeniem jest to, aby bez względu na to, czy jestem biedny, czy bogaty, czy mam dużo, czy mało, cokolwiek Bóg mi darował, użyć na to, by innym powiedzieć, że Bóg jest wielki? Po drugie, Bóg ma dla ciebie wspaniałe sny. Za chwileczkę też będę prosił brata Piotra, żeby powiedział nam o tych, którzy giną za sprawę Ewangelii. Którzy, kiedy słyszą coś takiego, Pan Jezus rozwiąże wszystkie twoje problemy finansowe, materialne, a potem są skracani o głowę. Są tacy ludzie na świecie, to są nasi bracia i nasze siostry. Co oni powiedzą, kiedy taką Ewangelię dobrobytu słyszą? Musisz mieć wielką wiarę. Nie, mamy wielkiego Boga. Wiara nie może być naszym instrumentem. My jesteśmy instrumentami w ręku Boga. Tak więc następuje przeniesienie wartości. Musisz dążyć do swych marzeń. Twoim przeznaczeniem jest zmienić świat. To są wspaniałe hasła. Te hasła przypominają mi trochę hasła moich nauczycieli ateistycznych, komunistycznych w ZMS-ie. ZMS taka organizacja była. Związek Młodzieży Socjalistycznej. Ja się przyłączyłem do tej organizacji. Przez 2 lata tam należałem. Nawet zrobili mnie przewodniczącym naszego szkolnego koła. Próbowałem to. Wiecie dlaczego? Bo bardzo atrakcyjnie mówili. My zmienimy świat. Pewnego dnia pojedziemy do Ameryki, zabierzemy bogatym, pozabijamy ich po drodze, zawieziemy ich bogactwo do Afryki. Nie powiedzieli nam, a co się stanie po drodze z tym bogactwem. I wiemy, że Nie wiem, jak wielu ludzi w tej Afryce z tego skorzystało. Nie wiem, jak to naprawdę w Ameryce było. W każdym razie tego już nam nie mówiono. Ale przyszedłem do momentu, że Ewangelia zaczęła działać w moim życiu. I dzisiaj ja, który stoi przed wami, mogłem pojechać już wiele razy do Afryki, aby nie głosić Ewangelii dobrobytu, bo tam są ci ludzie, którzy przypominają mi chodzący boso, nie mający wiele, ale którzy cieszą się Ewangelią, którzy dla Ewangelii żyją. Afryka staje się krajem wysyłającym misjonarzy. Afryka, biedni ludzie, najbiedniejszy kontynent, dzisiaj staje się błogosławieństwem. Nie dlatego, co ma materialnie, ale dlatego, że może patrzeć do góry, bo Ewangelia przyszła z góry. Dalej, takie hasło, pokonaj ograniczenia swojej służby, podnieś swoją służbę na następny poziom. Hasła są bardzo nośne, ale proszę nie ulegać hasłom, które są tworem ludzkim, które są tylko jako podstawa przyjętej filozofii czy teologii sukcesu. Miarą powodzenia stały się rozmiar, ilość uczestników. Ile pieniędzy zbierzemy jako organizacja lub zbór. Sława, komitet doradczy, jak będzie rósł. Im większe, tym lepsze, bo większe to Boże. Nie zawsze. Pan Jezus wybrał 12. Jeden z nich jeszcze był oszustem, zdrajcą. Czyli 11 poszło, to nie było dużo. Potem w górnej izbie ten pierwszy zbór liczył 120. To na cały świat 120 nie było dużo. Potem było 3000, potem do 5000. To też nie są duże cyfry. Te cyfry są podane, że Pan Bóg rozpoczyna od małej ilości. Pan Jezus nawet coś powiedział, gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w moim imieniu. Tam jestem pośrodku nich. Nie ilość, lecz wierność, bo wierność pokazuje jakość. Drodzy, apostoł ostrzegał Tymoteusza przed tego typu ludźmi. I chciałbym przeczytać ten fragment już na zakończenie, bo już powinienem minutę temu skończyć. Także przepraszam, że kradnę wam czas, a poproszę Konradzie, żebyś przeczytał na zakończenie. Jak tak dobrze zacząłeś, to skończ. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, wersety od 5 do 11. I rozumiem, że mamy przerwę 5-minutową. Dobrze mówiłem? Tak. Dziesięciominutowa? Dobrze, 10-minutowa przerwa. To czyli teraz jesteśmy, już możecie iść, to jest już przerwa, ale Konrad czyta Słowo Boże. Pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział, 5-11. Dziękuję bardzo. Bracia, siostry, upamiętałem się. Z racji tego, że wam zabrałem 2 minuty, proszę was o wybaczenie i rozpoczynamy o godzinie 12:12, nie 12:10. Będziecie tutaj? Ja też przyjdę. Dziękuję bardzo.